Amy Winehouse, ma swojego Mr. Jones, a my mamy Przemysława Niżnika. Witam pięknie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się nisko. Pani redaktor, Mistera Niżnika, skoro tam był Mr. Jones.
A jakże, przepraszam. Tak, już się poprawiam. Mistera redaktora Niżnika.
O ile myślicie państwo, że mam dobre wiadomości, to się grubo mylicie. W poniedziałki rzadko bywają dobre wiadomości, czasami nic się nie dzieje, a czasami dzieją się rzeczy takie, o których państwu za chwilę opowiem, no ale zacząć wypada od informacji takiej, która zawsze jest nieco przykra, jeśli ktoś umiera. Tym razem padło na Jerzego Urbana. Jak państwo pamiętacie, to znienawidzony przez polskie społeczeństwo rzecznik prasowy w najczarniejszych czasach PRL-u, czyli w latach 81-89 i współtwórca haniebnej propagandy stanu wojennego, której był twarzą. Ale z twarzą, a przynajmniej z pełnymi kieszeniami wyszedł z tego realnego socjalizmu, bo po roku 89 uwłaszczony na tym majątku, który wtedy rozkradano jeden przez drugiego, założył tygodnik Nie, a dzięki dobrej sprzedaży tego antyklerykalnego tygodnika został jak na polskie warunki multimilionerem. Już kilka razy obiegła polską prasę i polski internet informacje o jego śmierci, ale zawsze były to jakieś fejki, czasami wypuszczone przez samego Urbana. Dziś informacja jest potwierdzona. Nie żyje Jerzy Urban. Jego majątek już prawie 20 lat temu był szacowany na ponad 120 milionów złotych. A do historii przejdzie jako twórca takich bonmotów, jak choćby ten, że rząd się zawsze wyżywi. Przypomnijmy, że tam w Nowym Jorku mieliście nawet dostać od niego śpiwory, kiedy Stany Zjednoczone chciały wspomagać Polskę w tym czarnym okresie stanu wojennego, to taką kontrpropozycją było wysyłanie dla bezdomnych nowojorskich mieszkańców tego miasta śpiworów od polskiego rządu i ten właśnie pomysł chciał wcielić w życie Jerzy Urban. Niezwykle kontrowersyjna postać, ale do tego dodajmy, że znakomity dziennikarz i związany najpierw z Po Prostu, potem z polityką. Jego teksty czytało się dobrze, choć trzeba mieć oczywiście na uwadze, kim tak naprawdę był i jak do historii przejdzie. Nie wiemy, czy do historii przejdzie Zbigniew Rau, czyli polski minister spraw zagranicznych, ale dziś podpisał notę dyplomatyczną skierowaną do władz w Berlinie w sprawie reparacji wojennych. Data wybrana nieprzypadkowo, dziś 3 października, Dzień Zjednoczenia. To właśnie tego dnia formalnie, ponownie po kilkudziesięciu latach rozłąki, zjednoczyły się Republika Federalna Niemiec oraz Niemiecka Republika Demokratyczna. I właśnie ten dzień upatrzyły sobie polskie władze na wręczenie noty dyplomatycznej władzom w Berlinie w sprawie domagania się reparacji wojennych, a minister Rau powiedział, że takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów z przeszłości. Jak państwo wiecie, o te pieniądze będziemy równie długo i bezskutecznie się starać, jak o pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, jeśli oczywiście nie zostaną w tej drugiej kwestii wykonane pewne ruchy zwane kamieniami milowymi narzucone przez Komisję Europejską. Natomiast jeśli mówimy o tym, co dzisiaj skierowaliśmy do Berlina, to władze berlińskie mówią, że jak najbardziej czują się odpowiedzialne i są winne Polsce przeprosiny i ta odpowiedzialność sięga głównie spraw moralnych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie finansowe, to te zostały już załatwione w latach 50., kiedy Polacy zrzekli się jakichkolwiek reparacji od Niemiec. To było w czasie, kiedy budowaliśmy wielką przyjaźń pomiędzy nowymi krajami socjalistycznymi, a takimi była i Polska, i Niemiecka Republika Demokratyczna. Jedni i drudzy kochali się oparci lekko plecami o bagnety Armii Czerwonej. Żądamy na dziś 6 bilionów 220 miliardów złotych. To kwota absolutnie oderwana od rzeczywistości. Jak twierdzi polska strona, możliwa do udźwignięcia. Ja twierdzę, że niemożliwe, bo to jest bodaj ponad dwuletni dochód narodowy Niemiec. Natomiast rozumiem, że chodzi w tym momencie o odwrócenie uwagi społeczeństwa polskiego przez polski rząd od tego, że jesteśmy w największym kryzysie energetycznym od zakończenia II wojny światowej i że najbliższa jesień i zima mogą przynieść bankructwa zakładów pracy, chłód i, brzydko mówiąc, głód w wielu polskich domach. W tej sytuacji zamiast spełnić wymagania Komisji Europejskiej i przyjąć te 159 miliardów złotych, na które czekamy jak na zbawienie, lepiej jest domagać się zupełnie wirtualnych 6 bilionów i 220 miliardów złotych, bo tyle chcemy od Niemiec. Sprawa wydaje mi się nie do udźwignięcia, no i zobaczymy, jak będzie się rozwijać w tej sytuacji. Jak państwo się domyślacie, jest to coś w rodzaju wody na młyn na przykład Rosji, która cieszy się, że w obrębie Unii Europejskiej i w obrębie jej sąsiadów jak zwykle nie może być spokojnie, tylko są coraz to większe niesnaski. A skoro już o Rosji wspomniałem, to dziś został wezwany ambasador rosyjski Andriejew do polskiego MSZ-u i tam wręczono mu, a raczej poinformowano go o tym, że aneksji nie uznamy absolutnie i że jest to działanie całkowicie bezprawne. To było o godzinie 11, a już o 11 z minutami ambasador Rosji po wyjściu z MSZ-u powiedział, że absolutnie nie rozumie, w jakim celu został wezwany, ponieważ te działania, które zostały wykonane, to przecież nie są zależne od Rosji, bo to samostanowienie narodów, ludzi mieszkających w Donbasie czy w Republice Ługańskiej i ich chęć przyłączenia się do Rosji zdecydowały o takim, a nie innym wyborze i temu wyborowi oczywiście Rosja przyklasnęła, ale ona jest absolutnie niczemu niewinna. Przypomnijmy tylko, że nawet według oficjalnych źródeł, na przykład w Republice Ługańskiej na 1 200 000 mieszkańców głosowało około 39 tysięcy, a tak naprawdę to wydaje się, że wszystkie te zdjęcia, które państwo być może widzieli, publikowane przez różnego rodzaju agencje światowe, to zdjęcia jakichś kilku czy kilkunastu specjalnie przygotowanych lokali i sztucznie oczywiście przygotowanych i ludzi, którzy udawali, że głosują, bowiem jak dziś zresztą słyszeliśmy od ekspertów do spraw wyborów, w ciągu 4 dni, a tyle minęły od wyrażenia chęci przez separatystyczne republiki przyłączenia się do Rosji, a referendum, 4 dni minęły i w tym czasie nie da się przygotować ani lokali, ani list wyborczych, ani nawet kart do głosowania. Jednym słowem, jest to, jak to brzydko się mówiło w czasach mojej młodości, pic na wodę, fotomontaż, no ale Rosjanie twardo będą się tego trzymać, natomiast Siergiej Andriejew coraz bardziej pracuje na to, żeby doczekać się uznania go w Polsce za persona non grata i odesłania go ciupasem do Rosji, a być może nawet do zamrożenia stosunków dyplomatycznych polsko-rosyjskich, bo na to wskazują działania Rosjan. Przypomnijmy choćby ostatnie kuriozalne działanie, kiedy podczas obrad Rady Bezpieczeństwa rezolucja potępiająca to, co się wydarzyło we wschodniej części Ukrainy, została zablokowana przez kogo? Przez Rosję. No trudno, żeby głosowali przeciwko sobie, ale też ten regulamin wymyślony kiedyś dawno temu jest wyjątkowo głupi, skoro można głosować we własnej sprawie, a nawet w sądzie, jak państwo wiedzą, nie można być świadkiem we własnej sprawie, o czym mówi nawet stare łacińskie przysłowie. W 1939 roku, po wkroczeniu na tereny wschodniej Rzeczypospolitej, Rosja, a wtedy Związek Sowiecki, został wykluczony z Ligi na narodów. Może to już czas, żeby również pomyśleć o tym, by wykluczyć z grona Organizacji Narodów Zjednoczonych faszyzującą i będącą agresywnym krajem Rosję, krajem, nie ukrywamy tego i państwo o tym świetnie wiedzą, morderców. Już nie mówię tutaj o działaniach wojennych, ale mówię o bezwzględnym mordowaniu ludności cywilnej na terenach okupowanych przez najeźdźców rosyjskich w Ukrainie. Wszystko wskazuje na to oczywiście, że taki ruch nie nastąpi, bo jednak trochę tej Rosji się boimy. Kadyrow, taki śmieszny człowiek z Czeczenii, który udaje, że chce być następcą Putina, nawet powiedział, że on jest za tym, żeby jakąś bombę taką niewielką, taktyczną, atomową zrzucić na któreś z miast ukraińskich, ale już rzecznik Kremla odpowiedział, że no na razie to oczywiście nie wchodzi w rachubę, żeby Kadyrow się nieco uspokoił, bo raczej nie będzie takiego gwałtownego ruchu ze strony Rosji, choć oczywiście nie można tego wykluczyć, ponieważ Ukraina wykazuje bardzo, ale to bardzo agresywne zachowania wobec tej biednej i uciśnionej Rosji. Kwadratura koła polega na tym, o czym państwo zapewne już też wiecie, że jeśli ogłosił włączenie republik wschodnich i południowych, samozwańczych republik, przypomnę, w niektórych nawet nie było władz jakichkolwiek, które mogłyby ogłosić referendum czy chęć przystąpienia do Rosji, ale skoro Putin ogłosił, że to już są terytoria rosyjskie, a w tej chwili na tych terytoriach jego wojska są wypierane przez znakomitą ukraińską kontrofensywę, to znaczy, że wojna toczy się już na terenie Rosji. Czyż nie? A w takim razie dla Rosjan jest wojną obronną. No dobrze, skończmy te żarty i przejdźmy do spraw dużo poważniejszych. Dziś o 19:00 w pogodzie takiej bardzo przedwiosenno-wczesnojesiennej, czyli raz słońce, raz deszcz, spotkamy się na spacerze, podczas którego będziemy sobie opowiadać ciekawostki z życia politycznego, na przykład zawarte w szybkim newsie, ale również i ciekawostki z międzynarodowego życia politycznego. Dowiedzą się państwo, czy i dlaczego rosyjscy sportowcy nie wystąpią. A może jednak wystąpią w niektórych imprezach sportowych. Powiemy, dlaczego Czesi domagają się przyznania im Kaliningradu, ale również będziemy zaglądać do wielu polskich miast. W Białymstoku dzisiaj same pozytywne wiadomości. Z Krakowa już nieco gorsze, ale znowu dla równowagi bardzo dobre z Warszawy i Wrocławia. Pojedziemy w góry i dowiemy się, że w górskim jeziorze nurkowie mogą znaleźć wszystko, nawet kompletne bramki hokejowe. Być może zbyt długo czekali jacyś hokeiści z rozegraniem spotkania na zamarzniętej fali i skończyło się tak, jak się skończyło, albo chodzi o nową dyscyplinę, na przykład hokej podwodny. Jeśli chodzi o podszedł władców Polski, to dzisiaj już rzeczywiście wchodzimy w okres tych najgorszych rządów. Jeden z najgorszych królów Polski, August II Mocny, to za jego czasów odbył się słynny Sejm Niemy, czyli takie pierwsze jawne uznanie, że Polska jest zależna od Rosji, ale jednocześnie człowiek niezwykle płodny, bo kronikarze, no chciałem powiedzieć zarzucają, ale to chyba żaden zarzut, raczej z podziwem piszą, że miał być jakoby ojcem trzyściorga, chyba tak, dzieci, 3 i 2 zera, gdyby ktoś nie zrozumiał tego trudnego liczebnika. W każdym razie uznał tylko 11 z nich, ale to i tak jest niezły wynik. A muzycznie dzisiaj to, co najbliższe każdemu z państwa. A najbliższe każdemu jest oczywiście serce. A więc piosenki z sercem w tytule, i ukraińskie, i polskie, z wieloma znakomitymi wykonawcami, bo przecież będzie i Maria Koterbska, i Marek Grechuta, i Krzysztof Zaleski. Jednym słowem zapraszam bardzo serdecznie dziś na wieczorny spacer.
A propos tych królów polskich z kronikarskiego obowiązku, odnotuję, że dziś urodziny obchodziłaby, gdyby oczywiście żyła, Jadwiga Andegaweńska, król Polski, właściwie tak powinna powiedzieć, nie królowa, urodziła się w 1373 roku. Ale to była chyba dobra
Piękne
królowa.
To pani ujęła. No na pewno dobra, choć jak wiecie, tragicznie rozerwana pomiędzy Habsburga, którego kochała, i starego, ale jak się okazało, całkiem dziarskiego Jogajłę z Litwy. No a skąd się wzięła na polskim tronie? Bo takie były układy polsko-węgierskie, ale miała prawo, była wnuczką Elżbiety Łokietkówny.
No i wiedziałam, że pana redaktora na trochę więcej szczegółów wyciągnę, dlatego taki zabieg sprytny zastosowałam, przyznaję. Przemysław Niżnik w punkt, jak zwykle, skomentował sytuację w Polsce i Przemysław Niżnik ten sam zabiera nas dziś wieczorem na spacer. Przemku, ja jestem już zwarta i gotowa. Do zobaczenia o 7:00.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
I my również się kłaniamy.